piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Szczęść Boże. Witam Państwa serdecznie, ksiądz Tomasz Bieliński, lekko zachrypniętym głosem, co mam nadzieję rozumiecie, mam nadzieję również, że nie popadliście w tę samą pułapkę ciepłych, pozornie jesiennych dni. No ja niestety rozchorowałem się, ale nie odpuszczam, jeśli tylko ciałem jestem w Siedlcach, bo duchem zawsze w piątkowe wieczory w Katowickim Radiu Podlasie z Wami, nawet jeśli nie słyszycie mojego głosu, to w przypadku choroby nie przeszkadza mi to i mam nadzieję, że Państwu mój głos nie będzie na tyle przeszkadzał, by nie móc się skupić, uczestniczyć, wysłuchać, a może i włączyć się w naszą dzisiejszą piątkową audycję Drogami Młodości. 21:41 minęła, ruszamy, program realizuje Tomasz Goska, jak zwykle niezawodny, za co mu serdecznie już na początku audycji dziękuję. Kochani, wiem, że niektórzy stęsknili się za moim głosem, poczekacie jeszcze za tym czystym głosem, póki co jest jaki jest. Witam Was serdecznie, wszystkich radiosłuchaczy, sympatyków tej audycji, tych, którzy może przypadkowo dzisiaj włączyli radio i nastawienie naszą rozgłośnią, czy to w domach, czy kierując pojazdami. Życzę, abyście szczęśliwie dotarli do celu. Drodzy Państwo, naprzeciwko mnie jest nie kto inny, tylko Marcin Mazurek. Witaj, Marcinie.
Witam, szczęść Boże.
Taka mała niespodzianka, wydaje się, że może nawet krótki poślizg. Nie było tradycyjnego na początku, jak słyszeliście przez ponad 3 lata. Dobry wieczór, szczęść Boże, Marcin Mazurek, ksiądz Tomasz Bieliński. Witamy serdecznie. No nie było, mój głos jest radosny, ale będzie prawdopodobnie kilkakrotnie popadał w nostalgię i taki mały smutek, ponieważ już teraz muszę powiedzieć i ogłosić, zakomunikować, że dzisiaj po raz ostatni w tym duecie jesteśmy.
No ja cały czas dzisiaj czuję się jako gość.
No właśnie, można powiedzieć, że nawet już duet się skończył, a dzisiaj jesteś gościem. Ponad 3 lata wspólnej pracy, to jest grubo ponad 150 wspólnych audycji. Cóż, Marcinie, chcesz powiedzieć na początku tej audycji? Dzisiaj zapraszam Ciebie jako gość, abyśmy porozmawiali no właśnie o tym, jak można ewangelizować przez media. Ty właśnie taką rolę, taką funkcję pełniłeś i pełnisz, bo to nie jest koniec Twojej dziennikarskiej kariery. I zaprosiłem również do studia dwójkę gości, młodych mężczyzn, których głosy być może rozpoznajecie, bo nie pierwszy raz są w naszej audycji. Jest z nami Maciej, witaj.
Szczęść Boże.
I Bartek.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Będziemy dzisiaj mówili o tym, czy internet, czy media dają okazję do ewangelizacji, ale nie w znaczeniu, obiektywnie oczywiście, że dają. Będę Was, drodzy goście w studiu i Was, radiosłuchaczy, pytał, czy Wy potraficie, czy próbowaliście ewangelizować przez media, Facebook, Nasza Klasa, inne portale społecznościowe, przez internet, wysyłając ciekawe, jakieś tam przeźrocza, jakieś tam wiersze, ciekawe myśli, teksty. Czy próbowaliście w jakiś sposób nawiązać z kim kontakt i podzielić się swoją wiarą? Od początku proszę Was o to, byście przysyłali do nas Wasze właśnie takie mniej czy bardziej udane. We wszystkim musi być Duch Święty, więc nasze ludzkie działania są zawsze tylko jakieś ułomne, aczkolwiek jeśli jest w nas pragnienie, to Duch Święty może się tym posłużyć. Przysyłajcie do nas swoje ciekawe spostrzeżenia. Jak można dzisiaj ewangelizować? Konkretnie Ty, słuchaczu, jak możesz, jak próbujesz, jakie masz pomysły na ewangelizację, na głoszenie Jezusa przez te środki komunikacji, które są Tobie dostępne. Nie masz znajomych w telewizji, nikt Cię tam nie wepchnie do tego czy innego programu, ale właśnie masz internet, który otwiera, jest oknem dzisiaj na świat i można wiele dobrego zrobić. Przypomnij, Marcinie, już tradycyjnie, gdy byliśmy we dwóch, zawsze to Ty czyniłeś, jaki jest numer skrzynki SMS-owej, również numer komunikatora gadu-gadu, by w ten sposób radiosłuchacze mogli znaleźć się z nami w studiu.
Więc SMS-y możecie przesyłać na numer 509 056 590 509 056 590, a komunikator gadu-gadu to 30 86 701. Powtarzam, 30 86 701.
Marcinie, witaj gościu. Co powiesz na początek dla naszych słuchaczy?
Co powiedzieć, że nie wiem, ale przychodzą mi słowa Ojca Świętego, a to chyba za dużo. Żal odchodzić. Tak jak Ojciec Święty wyjeżdżał z Wadowic, mój żal odjeżdża.
A później słowa byłego prezydenta. Nie chcę, ale muszę, tak?
No na przykład.
I ciągle można jakiegoś cytować.
Więc no, ten czas na pewno nie uważam, że był stracony tutaj razem z księdzem, no i oczywiście przede wszystkim z naszymi słuchaczami. I dziękuję już za te głosy sympatii, o tak, które już do tej pory do mnie docierały, więc pozdrawiam tych wszystkich, którzy dobili się w bardzo dziwne miejsca, żeby ze mną porozmawiać, bo naprawdę nie spodziewałem się, że tam, gdzie byłem w pewnym momencie, mogę porozmawiać ze słuchaczem audycji Drogami Młodości. Więc to jest miłe. To jest miłe i na pewno będę słuchał, przynajmniej jeżeli tylko będę w tym czasie w zasięgu stacji, będę słuchał audycji.
A jeżeli
będziesz... I może nawet SMS-y przesyłał.
A może nawet, jeśli ciebie zaproszę z kolejnym ważnym tematem, w którym będę przekonany, że masz wiele do powiedzenia i wiele wniesiesz, to mam nadzieję, że nie odmówisz, jeśli tylko
z chęcią,
ci inne
z
obowiązki na to, czy nowe obowiązki pozwolą. Tak, wracamy do tematu dzisiejszego, który został zapowiedziany. Przypominam wam, drodzy słuchacze, czekamy na wasze głosy. Czy podejmujecie próby ewangelizacji, dzielenia się swoją wiarą? Jakie są pułapki ewangelizowania przez internet? Bo o takich też dzisiaj chcę powiedzieć. Ja pozwólcie, że otworzę naszą dyskusję takim ciekawym tekstem, bo sporo tekstów krąży i w naszych w sieci, które są rozsyłane między znajomymi, nieznajomymi. Takie ciekawe spojrzenie, być może znaleźliście również ten tekst, tak jak i ja, w internecie. Nikt mi go nie przesłał, sam gdzieś go wyszukałem. Od takie ciekawe spojrzenie, update'owane, jakby to powiedziano, czyli bardzo zaktualizowane na nasze czasy i dzisiejszy współczesny język. Być może starsi słuchacze nie do końca będą wiedzieli, o czym mówię, czy o czym czytam. Zresztą sam nie jestem pewien, czy wszystko rozumiem z tego, co za chwilę przeczytam. Gdyby Jezus był e-mail marketerem, to na jego liście adresowej znalazłoby się dzisiaj około 2 100 000 000 osób, co stanowi mniej więcej 1/3 ludności całego świata. Przy takiej bazie kontaktów miałby niezłe pole do e-mail marketingowego działania. Gdyby Jezus był marketerem, to przez 6 dni by odpoczywał, a dopiero 7 dnia pracował. Dzięki automatyzacji, jaką daje e-mail marketing, świat zostałby stworzony praktycznie bez jego udziału. Gdyby był e-mail marketerem, to musiałby używać bardzo potężnego translatora, by jego wiadomości były rozumiane przez wszystkich subskrybentów posługujących mi się kilkudziesięcioma językami w wielu specyficznych dialektach. Gdyby Jezus był e-mail marketerem, to jego wiadomości każdego tygodnia docierałyby do około 35 302 000 ludzi w Polsce. Myślę, że polscy prowajderzy byliby zachwyceni taką ilością spamu w skrzynkach. Tutaj buźka uśmiechnięta. Gdyby Jezus był e-mail marketerem, to jego wiadomości w Polsce miałyby w każdą niedzielę ponad 15 milionów otwarć, co daje całkiem niezły wskaźnik open rate'a na poziomie 43%. Gdyby był takim marketerem, to mógłby zaoszczędzić kupę kasy, mógłby zamknąć wszystkie kościoły i zwolnić wszystkich księży, a zaoszczędzone pieniądze zainwestować w narzędzia do personalizacji mailingów rekolekcyjnych. Gdyby Jezus był e-mail marketerem, posiadałby własne radio, telewizję, helikopter, masę szkół, uczelni wyższych oraz stałby się prawdopodobnie największym prywatnym właścicielem polskich gruntów, które mógłby przekształcać w serwerownie wysyłające kolejne miliony wiadomości do wiernych na całym świecie. Gdyby był e-mail marketerem, to każdego roku 95% polskich noworodków byłoby dopisywanych do jego list adresowych. Prawdopodobnie byłby on ścigany przez prawo, ponieważ noworodek nie może skorzystać z metody opt-in, a co już mówić double opt-in. Gdyby Jezus był marketerem, to 40% jego subskrybentów, którzy osiągają 15 rok życia, domagałoby się usunięcia z listy adresowej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co powiecie na taki sposób podejścia, komunikowania, mówienia o osobie Jezusa Chrystusa? Na pewno nie jest to głoszenie dobrej Ewangelii, na pewno nie jest to wyrwane z Pisma Świętego. Młodzi ludzie, którzy jesteście tutaj zaproszeni, myślę i o Maćku, i o Bartku, i o Marcinie, wy, którzy akurat dwaj pierwsi wymienieni z zawodu jesteście informatykami czy programistami, to jest wasz język. Czy to do kogoś przemawia, czy to rusza jakokolwiek wyobraźnię, do czegoś skłania?
Znaczy, mnie to skłoniło do tego, że Jezus miał duży botnet przez to. Ciekawe go posadzili generalnie za to, co tutaj zostało.
Poproszę powtórzyć.
Botnet to jest taka sieć komputerów, które nie do końca zdają sobie sprawę, że wysyłają spam, a zwykle tak robią.
Rozumiem.
Spam, czyli...
Spam, czyli niechcianą pocztę. Czyli to jest dokładnie to, co tu zostało. Generalnie w Polsce to jest karalne, więc...
Posiadanie takiego. Czyli pan Jezus miałby dużo problemów, gdyby...
Z prawem, tak. Zresztą kiedyś też miał.
No ale właśnie jest teoria, wielu twierdzi, że dlaczego Pan Jezus urodził się, czy przyszedł na Ziemię 2000 lat temu, dzisiaj miałby do dyspozycji potężne środki komunikacji masowej, dzisiaj mógłby swoje informacje, dzisiaj posiadając telewizję, radio i tak dalej, mógłby osiągnąć dużo większy sukces, filmując swoje cuda, by ich widziało wiele osób, by je widziało wiele osób na raz, filmując swoje zmartwychwstanie i tak dalej, i tak dalej.
Moim zdaniem to nie było celem, tak dotarcie jak do największej ilości osób, czy ich przekonanie może. Bo gdyby chciał, tak to by się objawił jako król, miałby większy wpływ na losy całego świata. No i poza tym też trzeba sobie przypomnieć, że Jezus, kogo spotkał, każdemu głosił dobrą nowinę. Mówił o Królestwie Bożym, ale nie każdy uwierzył w Jezusa. Więc tutaj to też można było przełożyć takie same myślenie na dzisiejsze czasy, że nawet gdybym miał dostęp do tych e-maili i by rozsyłał, niekoniecznie każdy by musiał w niego wierzyć.
Oczywiście tutaj dyskusję nawet nie musimy specjalnie przedłużać. Gdyby ktoś z umarłych powstał, też by nie uwierzyli, co już Jezus mówił do tych, którzy zarzucali, że z tej przypowieści, gdzie zmarły bogacz domagał się, by uratował Jezus jego rodzeństwo i jego braci, wysyłając zmarłego Łazarza.
Jeszcze ale, tylko kwestia tak. treści, które Jezus mówi, czy byłyby interesujące dla dzisiejszych mediów i czy są interesujące, to my tego doświadczamy, prawda? Cuda się dzieją na świecie, nie są transmitowane.
To znaczy, ja tak podejrzewam, że Jezus by na pewno był sławną osobą, ponieważ byłby...
celebrytą? Pewno,
nie byłby celebrytą, byłby na pewno głównym anarchistą świata. Aha. Słyszałem się z takim spojrzeniem na świat, no jest, był w swoim jakimś tam stopniu anarchistą, ponieważ sprzeciwiał się ówczesnemu prawu i
nie zgadza się z tobą do końca. No właśnie, Jezus przyszedł tak wypełnić prawo, natomiast łamał pewne stereotypy, pokazywał niewłaściwe rozumienie prawa. Jezus nie przyszedł, nie występował przeciwko królom, tak, ale pokazywał on nadużycia w prawie, nadużycia we władzy.
Dokładnie, on dążył do prawa naturalnego, które mamy zakodowane tutaj w sercu.
No i... nie, też odwołał się do prawa Bożego i tego nadanego, tego spisanego, danego przez Mojżesza. Natomiast niewątpliwie szokował i niewątpliwie łamał wszelkie stereotypy, bulwersował i z jego stylem nauczenia być może wielu nas dzisiaj również księży by go nie rozpoznało.
Możliwe, ja jedynie mówiłem o tym tak, o tym prawie naturalnym, w sensie dekalogu, który moim zdaniem każdy ma wersję.
Ponad wszystko trzeba by do tego dopowiedzieć, gdybania, że tak naprawdę gdyby Jezus przyszedł. Jezus jest i Jezus przemawia i dzisiaj wielu wierzy i wielu nie wierzy. On tu jest obecny. Oczywiście nie tak, jak żeśmy się odwołali do propozycji czy do pomysłu, by przyszedł w ciele tak jak 2000 lat temu. W ciele tym ludzkim. Przychodzi w ciele eucharystycznym. Ale wróćmy do mojego pytania, które jest skierowane również do słuchaczy. Czy taki język, czy takie metody dzisiaj warto podejmować, takie próby, czy one do czegokolwiek skłaniają? Czy one, jak sądzicie?
Nie sprawdzają, moim zdaniem, sprawdzają Jezusa tylko do postaci ludzkiej. Tak, to jest po prostu odjęcie majestatu boskiego i jego wszechmocy, kiedy sprowadzamy go jedynie do e-mail marketera. Czyli w zasadzie to można powiedzieć, że to tak samo możemy powiedzieć o jakimś najbogatszym człowieku świata, czy ogółem bardzo wpływowym, który może robić to samo, co tutaj ksiądz powiedział. Tak, i on nie byłby Bogiem, on byłby tylko po prostu w największym świecie e-mail marketerem.
A czy taka opowieść...
Znaczy ja bym chciał jeszcze dodać taką rzecz. Uświadomiłem sobie właśnie przed chwileczką, że wbrew pozorom sporo osób traktuje to już Jezusa jako takiego marketera. Kiedy przychodzę raz w tygodniu, słyszę czytanie jakiegoś spamu, w cudzysłowie zambony, wracam do domu i ani to mnie nie grzeje, ani to mnie nie ziębi. To jest dla mnie takie jakby czytanie wiadomości, które ja muszę przeczytać, żeby mieć święty spokój, tak jak w pracy na przykład, czytając jakieś tam maile od kogoś tam. I one mnie nie zmieniają w żaden sposób, no ale to jest wypełnienie też pewnego prawa, o którym tu była mowa.
To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo tak jak tu siedzimy we czterech, możemy sobie sami zdać sprawę, ile tekstów w internecie, na przykład informacji, czytamy, ile z nich zapamiętamy, I ile nad iloma tekstami, jakim procentem tekstów jeszcze się zastanowimy, albo kiedy czytamy pocztę. Też przecież lecimy po łebkach, tym bardziej im więcej dziennie dostajemy tych. I to jest ciekawe porównanie, Maciej. Przychodzę do kościoła, słyszę jakiś tekst, tak jak lista przeglądanych maili, które otrzymałem, które mam na skrzynce. Wracam do domu, ale już nie pamiętam zresztą, bo to nie było ważne, to mnie nie ruszyło.
No i do tego te teksty jeszcze w kółko się powtarzają, nie licząc załączników. Czyli jakiś tam... no wiadomo, czytania są powtarzane regularnie, co rok, czy co trzy, czy w zależności od tego, które to... Z tym, że jedynym dodatkiem wydaje się właściwie w tym momencie...
Familia. To może mieć co nowego, ile wnosi. Panowie, to inaczej zapytam. Czy każdy z was od czasu do czasu dostaje jakieś ciekawe przeźrocza, jakieś zdjęcia z podpisami, mottem, jakąś historyjkę, przypowieść? To gdzieś tam krąży.
Dostaję prawie regularnie od Bartka.
No, tak. Mało tego, na końcu tej historyjki, jeżeli dostałeś to, bo jesteś dla kogoś przyjacielem i ten przyjaciel ci to przysłał, jeżeli masz kogoś takiego, przywyślij do 10 przyjaciół, jeśli nie, to bieda z tobą, jeśli nie masz 10 ludzi.
Tak?
Czy łańcuszki, czy tak dalej. Ale nie mówię o jakichś łańcuszkach na zasadzie modlić i tak dalej.
Na Facebooku jest taki łańcuszek się pojawił.
Czy widzicie, że to ma sens?
Pomóc się z Energala, tak?
Nie. O, to jeszcze do mnie nie doszło.
A, przepraszam.
Otrzymaj dziecko za rękę? Czy
A, przestań, to jest 100 lat za...
No, ja kiedyś znalazłem łańcuszek, będąc bodajże w garnizonowym kościele tutaj w Sierpcach.
Ale to do świętego Tadeusza zapewne.
Nie wiem, ale za każdym razem, jak modlitwa kończy się, że mam ją rozdać ilość osobom, bo inaczej...
Przepisać ręcznie i tak dalej.
To jest to dla
Wróćmy
mnie...
do internetu. Dwie sprawy, bo już Bartek, poruszyłeś nowy, ciekawy temat. Najpierw, jakie jest wasze stanowisko na temat takich przesyłanych myśli. Oczywiście, one są obiektywnie pozytywne, powiedzmy to, raczej nastrajają pozytywnie niż negatywnie. Czy
ja staram się słuchać informatyków i to, co oni mówią, już tak ze strony bardzo technicznej, pomijając właśnie treści te pozytywne, jakby nie było. To nie zaśmiecam internetu czymś takim, więc nie przesyłam dalej i kasuję od razu takie łańcuszki.
Ja z zasady kasuję łańcuszki, mimo nawet, że jeżeli ktoś pisze o tym, że ktoś ma raka, czy coś takiego, bo z doświadczenia wiem, że często idzie za tym, jakby to nazwać, trochę hipokryzja, tak? Bo osoby nawet nie wiedzą, co przesyłają. Albo przesyłają tylko po to, żeby pokazać, no bo w zasadzie jak mi przeszło, no to inni przesyłają i można powiedzieć, że są dobrymi ludźmi, a co nie prześlę, no to będę złym człowiekiem na takiej samej zasadzie, jak się przyjmuje księdza czasami do domu po kolędzie, także. No, inni to robią.
No ale ktoś ma jakąś schizę, zwałę, ktoś ma jakąś depresję, traumę, siedzi i zamknięty w swoim świecie, bo wszystko mu się wali, dostaje, proszę bardzo, od Maćka Bartka jakąś przesyłkę, patrzy, a to z tego łańcuszka jakaś ciekawa historia i uśmiecha się.
Ale to wtedy nie idzie w świat, to wtedy idzie do konkretnych ludzi, którzy są zaufani, tak, którzy
no
są
ja o to między innymi pytam, że rozsyłasz, nie, no, ty masz w książce twojej adresowej adresy tych, których znasz.
No, to znaczy, to jest tak, tylko że znajomi się dzielą tak na przykład u mnie. Ja sobie dzielę znajomych, z którymi mam bliski kontakt i są osobami na przykład mocno zagłębieni w panu i osoby, którzy no, niekoniecznie wierzą, albo jacyś dalsi znajomi, okay. Tak?
I wtedy ich nie męczysz tymi tekstami, nie robisz im wyrzutów, nie niepokoisz ich.
Tak. Wysyłam tylko do zaufanych osób, do konkretnych, których wiem, że może coś dać.
A co wielki...
Więc staram się i wybieram.
A co Boży Ewangelizatorze, który uczestniczyłeś na dwóch edycjach już przystanku Jezus w czasie festiwalu Woodstock, co z tymi, którzy nie słyszeli dobrej nowiny? Za czemu tam idziesz i im psujesz zabawę swoją obecnością? A tutaj nie chcesz wysłać do kogoś, kto...
Nieprawda, to nie jest tak, że ja psuję im... Ja się im oferuję, jeżeli oni mnie tam nie chcą, to ja tam nie będę. Ja jedynie oferuję swój czas, to, że biorę urlop, tak, i zamiast tego mogę pojechać gdzieś w góry, gdzieś na Kajmany, ale nie przyjeżdżam na Woodstock dla nich i często pokazuję życie, tak.
Dobrze, to dlaczego ciebie to, dlaczego przez internet nie chcesz tego robić?
Bo wiem, jak to widziałem i tak jeszcze doświadczyłem na swojej skórze, kiedy ktoś mnie próbował zewangelizować przez internet. To jest na zasadzie właśnie spamu. Sam osobiście czuję się wtedy tak trochę molestowany.
No, ja tak się przyciskam do muru, ale się całkowicie z tobą zgadzam, że inna, Jezus, myślę, że jednym z argumentów, dla których Jezus nie narodził się wtedy, kiedy się narodził, to też ta interpersonalna spotkanie. Właśnie. Żywy Jezus, osoba z osobą, tak. Media mogą tylko współuczestniczyć.
Dosłownie powiedział ksiądz to, co dostaliśmy w jednym z SMS-ów, że Jezus nie potrzebował urządzeń technicznych. Nawet gdyby tak było, myślę, że skutek byłby odwrotny. Przecież zwracamy się do Boga osobowego, a nie do czegoś tak przedmiotowego i bezdusznego jak mail.
Mhm. Dziękujemy za SMS-a.
Znaczy, ja tutaj mi się przypomniała też jeszcze jedna rzecz, którą kiedyś słyszałem bodajże z kazania księdza Krzysztofa Skwierczyńskiego, który powiedział, że ja jako informatyk sobie nie zdawałem z tego sprawy. Komputery miały sprawić to, że ludzie mieli mieć więcej wolnego czasu dla siebie nawzajem. Żeby to pracowały maszyny, a żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać.
No jest odwrotnie.
Nagle okazuje się, że to jest zupełnie taka studnia bez dna, w którą my... To jest to, co Bartek mówił, że zamiast naprawdę wyjść i porozmawiać, kiedyś też to, no my nie jesteśmy, ja nie jestem, ja mam 25 lat, nie czuję się stary, ale mając lat naście, to jednak bywało się na dworze, gdzieś tam był jakiś trzepak, takie rzeczy. A teraz mamy trzepak w internecie, mamy Facebook w internecie i tam się bywa.
Mało tego, pracujesz w firmie, która przecież jest związana z informatyką, z obsługą sieci czy systemów komputerowych i pracujesz więcej po godzinach niż twój tato i mama, którzy nie pracowali przy komputerze i wracali systematycznie o tej samej godzinie do domu.
To prawda.
I znowu, przecież to coś, co ma zaoszczędzać czas, co ma przyspieszać pracę, co ma sprawić, że ludzie będą mieli więcej wolnego czasu.
No i nagle się okazało, że jest to zupełnie odwrotne, więc...
Staliśmy się niewolnikami w sieci.
Dokładnie.
Nie tylko ludzie uzależnieni od konkretnych, nie wiem, treści, obrazków, ale... Czasowo coraz bardziej.
No a wracając jeszcze do kwestii tych wszystkich obrazków przesyłanych, moje zdanie jest takie, że w myśl zasady co za dużo to niezdrowo. Pierwszy jest fajny, zabawny, jest miło, rzeczywiście ja się uśmiechnę. Drugi jest jeszcze wciąż zabawny, trzeci coraz mniej. A w pewnym momencie ja opieram głowę na ręku, przychylam trochę głowę i gapię się w monitor i patrzę. O, kolejny fajny obrazek, ale się cieszę z niego. To pozbawia też pewnego wyczulenia tak naprawdę. W ogóle jakieś... Mamy mnóstwo stron aktualnie, które oferują różnego rodzaju, od śmiesznych po poważne, po różne... Zresztą można na pewno by było przytoczyć sporo stron, których na pewno słuchacze znają. To jest wysyłanych jest tego setki dziennie. Gdzie siedzą i tylko wyłącznie patrzą w obrazki, bo już nawet pomijając czytanie czegokolwiek też.
Mamy dwa SMS-y, jeden z pozdrowieniami dla nas w studiu od Karola.
Nawzajem.
I dzięki internetowi mogę rozmawiać z wieloma osobami, dla których Pan Jezus jest, tak jak dla mnie, najważniejszy. To ktoś do nas napisał.
Chwała Panu, ja też tak uważam, że no, powiedzmy sobie wprost, tak, my nie prosiliśmy o taki świat, my po prostu taki świat zastaliśmy. Dokładnie. I bierzmy to, co mamy i wykorzystujmy to w sposób Boży.
Zrobimy chwilę przerwy, a po przerwie porozmawiamy o innym rodzaju ewangelizacji, czy po innej formie zagospodarowania pola na ewangelizację, jaką dają nam media, czyli o stronach, ale tworzonych przez nas, czy treściach, które my wrzucamy, które są otwarte, których można w sposób dowolny wejść, przeczytać, a niech się narzuca wysyłając pocztę. Zostańcie z nami, po przerwie muzycznej znowu nas usłyszycie.
Back to you.
wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Jesteśmy ponownie w piątkowej audycji wieczornej Drogami Młodości. Dzisiaj w studiu, przypomnę, ze mną jest Marcin Mazurek. Zawsze był gościem, ale dzisiaj jest szczególnym gościem, bo już nie jest gospodarzem tej audycji, jak się dowiedzieliście na początku audycji. I są inni goście równie wielcy, Maciek i Bartek, o czym przekonaliście się, mam nadzieję, już w pierwszej części ich wypowiedzi. Pomału mi głos zaczyna siadać. Marcin, ratuj mnie. Zapowiedziałem przed przerwą muzyczną, że będziemy mówili o
stronach
internetowych, które dają szansę ewangelizowania, ale nie o tych stronach, które są tak oficjalne, na które my wpadamy, ale które mamy szansę też tworzyć, współtworzyć, których tworzymy jako społeczność.
Pierwsza strona, która mi przychodzi do głowy, to jest strona www.tatustus.sierlice.pl. To jest strona, którą Maciek z Bartkiem. Ty, Bartek, to masz palce?
Nie, ja bardziej się zajmuję Facebookiem.
Maciek jest administratorem tej strony.
No, Maciek aktualnie pilnuje, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a treści na szczęście wrzucają, albo nie na szczęście.
Do tego powiedziałem, że jesteś administratorem.
Tak.
Tak, no ale wiadomo.
No powiedz na początku, za strona. To jest strona akademickiej grupy ewangelizacyjnej, w której no i całą czwórką jesteśmy. Mhm. Z księdzem włącznie. To jest strona, na której my dzielimy się tym, co się dzieje u nas w grupie. Czyli od wieczorów chwały po ewangelizacje gdzieś wyjazdowe. Tu opisy jakichś naszych spotkań formacyjnych. Tak. I no i moja ulubiona działka, czyli zdjęcia.
No, galeria jest imponująca.
To miłe.
Kilka tysięcy zdjęć z kilkudziesięciu eventów w ciągu ostatnich kilku lat.
Aha,
wydarzeń.
Tak, prawie, tak.
No bo się dużo dzieje w Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej i to jest wszystko archiwizowane, dokumentowane zdjęciami i komentarzami. Ale jest też inna strona, która jest dla nas bliska, ponieważ chyba to z inicjatywy Bartka, tu obecnego, z inicjatywy jego pojawiła się Akademicka Grupa Ewangelizacyjna, czyli AG Siedlce na Facebooku.
Tak, jeszcze z Jackiem.
Przyznam się szczerze, ponieważ sam nie jestem jeszcze obywatelem Facebooka i to nie znaczy, że nie jestem w tym świecie, istnieje. I Państwo jesteście tego świadkami, słysząc mój głos na żywo. Jestem przeciwny mówieniu, że kto nie jest na Facebooku, to nie istnieje. Natomiast pierwszy raz jestem na tej stronie akurat teraz, patrząc, prowadząc tę audycję i widzę, że pracowicie, Bartek, tutaj działasz i że dużo ci ciekawych treści podsuwasz tym, którzy odwiedzają tę stronę.
Mam nadzieję, że wszystko to idzie na chwałę Pana, oczywiście. Tak jak widać na stronie facebookowej facebook.com/agesiedlce, pisane łącznie, zamieszczam informacje o naszych jakichś tutaj ważnych wydarzeniach, ale także są treści stricte ewangelizacyjne, jak filmiki, jak różne artykuły ze stron niekoniecznie chrześcijańskich, ale z jakichś dzienników, z jakichś tygodników świeckich. No i tak jak widać, kiedy zaczyna się Wieczór Chwały, to jest pewna gorączka, ja to tak odczuwam na Facebooku, ponieważ zaczyna to wydarzenie być bardzo często udostępniane przez innych. Ja wysyłam w zasadzie zaproszenia do około 200 osób, których mam w znajomych, ale od razu się pojawia zaproszonych nagle 500-600 osób, czyli pokazuje to, że są zaproszeni osoby przez osoby, które ja zaprosiłem. To mnie bardzo napawa optymizmem i się bardzo z tego cieszę. To powoduje też, że w ogóle o tej inicjatywie coraz bardziej słychać, także internetowo, tak? Bo wcześniej niekoniecznie każdy wchodzi na stronę, a teraz po prostu, jeżeli ktoś jest na Facebooku, trudno, żeby nie przeczytał informacji, że jest Wieczór Chwały i wtedy może się na niego wybrać.
Zapytam Ciebie, tutaj Was, Panowie, czy tak jak można się dzielić dobrymi treściami, swoją wiarą na przykład na Facebooku, często zdarza się też spotykać Wam, czy otrzymywać treści, które są agresywne, pogardliwe dla tego, co reprezentujecie, czy raczej tacy ludzie w ogóle nie wchodzą na te strony, bo ich to nie interesuje, jak tylko widzą coś, co pachnie kościółkiem?
Ja na całe szczęście spotykam się z kulturą w internecie, więc nie widzę takiego problemu. Znaczy, są jeszcze w ramach dobrego gustu, także ja nie wierzę, ale fajnie, że coś działacie. I takie osoby też, że tak powiem, dostają tak zwane lajki, tak? Czyli kciuki do góry, ktoś to lubi. Bo pokazuje to szacunek względem naszej inicjatywy.
Pytam o to, bo osobiście nie mam czasu aż na te takie zaangażowanie w portale społecznościowe. Ja bardziej działam w realu i tam też czasu by się przydało trochę więcej, ale mówię tak, ponieważ wystarczy, że czasami w jakimś otwartym artykule, czy politycznym, czy dotykającym kwestii społecznych, czy nawet w artykule sportowym jest często tyle wzajemnej jakiejś agresji, atakowania siebie. Czyli Maciej.
No znaczy ja szukałem tego wpisu akurat w Facebooku. Był wieczór chwały, był bardzo fajnie skomentowany przez jedną osobę, która ma poglądy wiary nie do końca przeze mnie zrozumiane. W sensie odniosłem wrażenie, że mocno odnajduje się gdzieś w okolicach średniowiecza. Zresztą sama to poruszyła. Była naprawdę długa dyskusja na ten temat.
Co to znaczy w okolicach średniowiecza? Wierzy,
to znaczy, że uwielbienie to nie jest dobra forma, tylko że wiara to jest na tyle osobista i intymna sprawa, że należy to trzymać przy sobie. I tutaj moim zdaniem dziewczyny od nas z grupy bardzo fajnie się włączyły w tę dyskusję. Trudno tu mówić tak naprawdę o jakichś konkretnych wnioskach, ponieważ ludzie, którzy zwykle wchodzą już w dyskusję, są już na tyle mocno ugruntowani w tym, co chcą. Bo to też nie jest tak, że jak na różnych forach czy stronach internetowych innych, że osoba, która to komentuje, jest anonimowa. Może się tak zdarzyć, ale Facebook jednak jest zobowiązuje mocno do tego, że się określam po całości.
Tak,
jestem całą osobą, którą reprezentuję tutaj. Co prawda zwykle oczywiście jest ta tendencja do pokazywania z siebie z jak najlepszej strony. To jest takie normalne tutaj. O tyle wypowiedzi są podpisane imieniem i nazwiskiem często.
Ej, to jest bardzo dobrze, że wypowiedź jest spersonalizowana i każdy może tak przedstawić swój pogląd na dany temat. Może wykrzyczeć, tak? To jest taki Hyde Park. Dzisiaj Facebook jest trochę takim Hyde Parkiem, którego my w Polsce także potrzebujemy.
A nie spotkaliście się nigdy w takich dyskusjach na czatach, na jakichś blogach, że ktoś was, powiedzmy, podpuszczał i wyczuliście w którymś momencie, że ktoś, no nie wiem, na przykład ksiądz udawał ateistę i widząc jakiegoś ewangelizatora, wyczuwając gdzieś, podpuszczał go, zadawał mu trudne pytanie, nie spotkaliście się z takim przypadkiem? Bo ja się spotykałem. Ja akurat nie byłem tym księdzem, który kogoś podpuszczał.
Ja nie byłem księdzem, ale podpuszczałem ewangelizatora z sieci. Kiedyś jeszcze były znane te czaty. Teraz to nie wiem czemu, znaczy, odeszło gdzieś w niepamięć, ale był taki czat chyba na którejś ze stron ewangelizacyjnych. No i tam, co mnie zirytowało, to osoby, które podawały się za ewangelizatorów, może innymi były, ale strasznymi takimi ogólnikami pisały, więc zero konkretów, zero jakichś. Ja tak dopytywałem o te konkrety i wiedząc, co odpowie, no miałem taką zabawę, może nie bardzo dobrą, ale...
Nie, to jest ważne, to jest bardzo doświadczenie...
Uważałem to jako poligon dla tego człowieka.
Tak, to jest doświadczenie też bardzo ważne dla ewangelizatora. No, ja osobiście spotkałem się z takim czymś na przystanku Woodstock, tak, rozmawiając z wieloma filozofami, z katechistami, którzy nie ujawniali się, tak? Co dopiero po jakiej w trakcie rozmowy się okazywało. To znaczy, to dało się też wyczuć, nie? I od razu się pytałem. Czasami to były też... Czasami. Nie, to zawsze były osoby zagubione. To jest najlepsze, tak? Katechista był jakoś taką osobą trochę pogubioną w tym wszystkim. I mu też dało się opowiedzieć dobrą nowinę i zawsze patrzy na to jakoś inaczej niż wcześniej.
No mnie zawsze zastanawia w takich sytuacjach, na ile osoba, która jest ewangelizatorem, no bądź co bądź wszyscy jesteśmy powołani, ale to jednak często powinna być dobra osoba na dobrym miejscu. Mhm. Bo ewangelizacja, nawet jeżeli mówimy o Jezusie, to niekoniecznie jest to odebrane w taki sposób, w jakim byśmy to chcieli przekazać. I być może robimy też temu człowiekowi w danej chwili krzywdę, przedstawiając obraz zły. Znaczy zły w sensie niezgodny z Ewangelią.
Postulujesz zatem o pewne poczucie odpowiedzialności i kompetencji.
Tak, bierzemy oczywiście odpowiedzialność za każdą osobę, z którą rozmawiamy.
To tak samo w tworzeniu stron internetowych. Jeżeli bierzemy się za tworzenie strony internetowej ewangelizacyjnej, mówiącej o Jezusie, mówiącej o naszej wierze, to nie może być ona według mnie zrobiona na... tak nieprofesjonalnie. Im bardziej profesjonalnie wygląda, tym ma lepszy odbiór, myślę, tak mi się wydaje.
Jeżeli będzie źle zrobiona, będzie odbierana bardzo infantylnie, a to jest coś najgorszego, co może teraz spotykać nasz Kościół.
Uważacie zatem, że poruszacie nową kwestię, nie wystarczy głosić treści, ale trzeba je w sposób atrakcyjny przekazać, w sposób w cudzysłowie profesjonalny, to znaczy taki, który dzisiaj jest powiedzmy powszechnie stosowany, by
no
to
mówi
nie
się,
było
że...
dziadostwo w użyciu środków, które są dzisiaj z samego wyglądu nawet mogą nie przyciągać uwagi.
Mówi się, że Kościół dzisiaj jest średniowieczny, tak, że wszystko postępuje do przodu, a Kościół jest średniowieczny. Ja uważam, że Kościół nie dorasta w ogóle do czasów średniowiecza, ponieważ to wtedy Kościół wyznaczał pewne trendy w sztuce, w kulturze. To było bardzo ważne. To kształtowało całkowicie, w zasadzie miało wpływ na całą cywilizację. I my w tym momencie powinniśmy, no nie mówię, że być tacy jak w średniowieczu, tak? Tylko
powrócić... Mieć taką pozycję i takie znaczenie.
Mieć takie pozycje, tak. To my powinniśmy wyznaczać ten trend, tak? Pokazać właśnie profesjonalizm przez także przez sztukę, przez piękno, poznawanie Boga przez piękno. To jest bardzo akcentowane w prawosławiu i co mi się bardzo podoba. I powinno być także ja myślę, że w ogóle my mamy środki, tak? My mamy osoby, które posiadają talenty, są inteligentne na tyle, żeby to tworzyć. Po prostu chyba nie ma takiej osoby, nie ma dużo takich osób, które by ich zebrała albo jakoś uaktywniła, zmotywowała do tego wszystkiego i pokazała, że jest sens, że to ma cel i że to ma realne skutki.
Znaczy ja chciałbym, mi się przypomniała taka rzecz. Żyjemy w czymś, co aktualnie nazywa się Web 2.0. To znaczy internet, który jest tworzony przez, nie przez ludzi, tych profesjonalistów, o których tu mówimy, ale przez całe społeczeństwo. Przez wszystkich, którzy chcą.
Przez userów, tak. Przez użytkowników.
I to jest to, co Bartek powiedział. Kościół zrobił to już dawno temu na Soborze Watykańskim II. Powiedział, żeby świeccy włączyli się w budowanie kościoła. I brakuje nam może Soboru Watykańskiego III, na którym Kościół też wymyśli coś genialnego.
Znaczy, powinniśmy na pewno przypominać o tym, żeby świeccy budowali ten kościół.
I o tym, myślę, porozmawiamy w trzeciej części. Trochę więcej czasu chciałbym poświęcić Marcinowi, by podzielił się swoim doświadczeniem świeckiej osoby zaangażowanej, zaproszonej, osoby, która wykorzystywać będzie, mam nadzieję, dalej szansę dzielenia się wiarą i z posługi dla misji Kościoła w dzisiejszym świecie. Nie jako właśnie osoba duchowna, ale jako chrześcijanin, który czuje współodpowiedzialność za to, co otrzymał i czym się winien dzielić. Zostańcie Państwo z nami.
Katolickie Radio Podlasie. Dobre radio stąd.
Jak fala ku morzu, tak ja ku Tobie. Dobry Boże, proszę, rozjaśnij mi tę drogę. Niech w mroku nie gaśnie nadziei horyzont. Niech kilometry niepewności jak najszybciej miną. Nagle z wiatrem przypłynął taki cichy głos. Fala jest morzem, morze jest falą. Falą jesteś ty. Wypłyń na głębie, nie bój się więcej. Zacznij prawdziwie żyć. Prawdziwie żyć. Thank you.
jak fala ku morzu, tak jak u Tobie. Dobry Boże, proszę, otwórz oczy moje, bym wreszcie przejrzał Twoimi oczami, bym się nie musiał już ścigać winnymi falami. Nagle z wiatrem przypłynął taki cichy głos. Fala jest morzem, morze jest falą, falą jesteś Ty. Wypłyń na głębie, nie bój się więcej, zacznij prawdziwie żyć. Prawdziwie żyć. Jak fala ku morzu, tak jak u Tobie. Dobry Boże, proszę, rozjaśnij mi tę drogę. Niech mroku nie gaśnie nadziei horyzont, niech kilometry niepewności jak najszybciej miną. Nagle z wiatrem przypłynął taki cichy głos. Fala jest morzem, morze jest falą, falą jesteś Ty. Wypłyń na głębie, nie bój się więcej, zacznij prawdziwie żyć. Prawdziwie żyć.
Witam, witam Państwa serdecznie i przypominam, że możecie dalej do nas wysyłać swoje spostrzeżenia. Jestem przekonany, że nas słuchacie. Swoje uwagi na temat, który dzisiaj poruszamy. Dzisiaj mówimy o możliwościach ewangelizacji przez internet, ale Twoich, Waszych możliwościach ewangelizacji przez internet, nie o, o wielkich portalach, katolickich stronach internetowych, o jakichś dużych rozgłośniach radiowych, telewizyjnych, ale o naszych możliwościach i czy wykorzystujecie, czy jesteście tego świadomi i czy podejmujecie próby dzielenia się Waszą wiarą, jak reagujecie na to, gdy ktoś z Wami dzieli się taką wiarą. Gości nasi w studiu dzielą się bardzo odważnie i mam nadzieję, że podobne wrażenie macie jak ja, szczerze, wylewnie tymi swoimi spostrzeżeniami, swoimi też konkretnymi świadectwami tego, jak korzystają z internetu, jak wykorzystują przestrzeń, cyberprzestrzeń do śmiałego podzielenia się, nie wstydzenia się Jezusa, podzielenia się tą nadzieją, która w nich jest. Po tej przerwie, Marcinie, co ktoś w ostatnim czasie coś do nas napisał?
Mamy jednego SMS-a. Internetowe portale są ważnym elementem, informatorem miejscu, gdzie można dowiedzieć się o wielu imprezach religijnych, które otwierają młodych na Boga. Pozdrawiam.
Powiedz mi zatem, obiecałem po tej przerwie, że troszeczkę więcej Ciebie poprosimy o wypowiedzi. W krótkich kilku zdaniach, jak to się stało, że trafiłeś do Katolickiego Radia Podlasie? To był... Dzisiaj patrzysz przypadek, opatrzność?
No na pewno opatrzność. Tak. Wyeliminowałem ze swojego życia przypadki.
Ale kiedy to się zaczynało?
To się już zaczęło,
wtedy,
kiedy
wtedy
ksiądz Henryk...
opatrzność?
Teraz wiem, że to jest opatrzność.
Tak.
Ksiądz Henryk Drost
był... Pierwszy dyrektor radia.
Tak, był wikariuszem w parafii świętego Stanisława. To było 20 lat temu.
Ty już jesteś taki
duży. 18. Nie pamiętam. I powiedział... Ja byłem ministrantem i lektorem i powiedział, słuchaj, chcesz w radiu pracować? W zakrystii kiedyś tak powiedział. Mówię, bo będę radio otwierał. Mówię, super. Na początku myślałem, że to radio będzie tam w domu parafialnym na ostatnim piętrze. Hmm. Już sobie wyobrażałem te studia, jak one by wyglądały. Okazało się, że tutaj jest siedziba główna i tak przechodziłem od początku, jak to radio jeszcze nie nadawało, jak budowały się te studia. Więc no, trafiłem przez księdza Henryka. Dzięki księdzu Henrykowi Drozdowi.
I co dało ci, co dała ci praca w katolickim Radiu Podlasie? Co dała ci praca w katolickiej rozgłośni?
Przede wszystkim to, że mogłem odkryć swoją drogę życiową, teraz się okazuje, czyli dziennikarstwo. A ogromnym szczęściem było to właśnie, że była to stacja o charakterze religijnym i w dodatku katolicka, więc dziennikarstwo, w którym nie musiałem zapominać o wartościach, w których byłem wychowywany, z którymi tutaj przyszedłem, zaproszony przez człowieka, który reprezentuje Kościół, więc to jest to połączenie realizacji pasji życiowej z możliwością wzrastania w wierze, bo pamiętam, robiłem wywiady z różnymi osobami, z no nawet można powiedzieć hierarchami Kościoła, poczynając od prymasa Glempa przez księdza prałata Piotra Prieto, który jest odpowiedzialnym za Opus Dei w Polsce i wielu, wielu innych, kończąc na no właśnie osobach, które przyjechały na Golgotę Młodych i rozbijały namiot i też uczyły mnie wiary. Bo każde takie spotkanie, każda taka rozmowa to była przede wszystkim dla mnie taka nauka rekolekcyjna, bo ci, którzy chcą się wypowiadać gdzieś tam, oni są zaangażowani, oni wiedzą, po co przyjechali. Rzadko zdarzało się, że ktoś nie wiedział, po co przyjechał, ale byli też tacy. Więc dla mnie to były takie długie rekolekcje.
Jesteś dziennikarzem, który często działa z mikrofonem w terenie. Czy zdarzało ci się doświadczyć jakiegoś takiego marginalizacji z samego faktu, że miałeś plakietkę, identyfikator, że jesteś z katolickiego radia? Były takie sytuacje, w których nie traktowano poważnie akurat tego dziennikarzy, tego typu rozgłośni?
Nie przypominam sobie, bo jeżeli obsługiwana była impreza, no to taki żargon w pracy się mówi, obsługuje imprezę, a okazuje się, że relacjonuje dożynki albo Eucharystię, na której nie wiem, no jest jakieś tam dziękczynienie albo coś, ale w żargonie dziennikarskim no to jest obsługa imprezy. Więc jeżeli to były imprezy religijne, no to na pewno nie było takich sytuacji. Jeżeli były to imprezy świeckie, tak to nazwijmy, nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek był źle potraktowany. Ale podejrzewam, że jeżeli by tak się stało, to wystarczyło pewnie jedno pytanie i osoby zaczynały poważnie traktować osoby. Ale nie przypominam sobie, żeby przez to, że to katolickie Radio Podlasie reprezentowałem, ktoś mnie jakoś gorzej traktował.
Jasne. Co najbardziej lubiłeś, gdy chodzi o takie formy audycji, czy wywiady wcześniej przygotowane, czy audycje na żywo, w których trzeba być bardzo elastycznym, umieć reagować na wypowiedzi nieprzewidziane, zaskakujące, trzeba czasami wykazać się pewną wiedzą. Lubiłeś bardziej takie wyzwania, czy wcześniej przygotować materiał, obrobić go, czyli jakiś wywiad i spokojnie puścić, bez wycinając swoje jakieś drobne potknięcia?
To z czasem się zmieniało. Na początku pasjonowała mnie, chociaż teraz też jak jest coś większego, jakieś większe wydarzenie, no to wolałbym być z mikrofonem gdzieś w terenie, czyli i relacja, tam gdzie się to dzieje, czyli relacjonowanie na żywo tego, co się dzieje. No niestety najczęściej są to tragedie, nie oszukujmy się, ostatnio, którą sobie przypominam, taką bardzo intensywną pracę, to była już dla innej rozgłośni relacjonowanie wichury, która przeszła nad naszym regionem, więc no, byłem tam chyba 40 minut po tym, jak ta trąba powietrzna przeszła. No to nie jest jakby radosnym obliczem tej pracy. potem bardzo lubiłem bardzo lubiłem montować takie obrazki radiowe, czyli jestem gdzieś na jakimś wydarzeniu, nagrywam dużo materiałów, potem układam to w całość i najlepiej, żeby mojego głosu tam w ogóle nie było, żeby sami uczestnicy opowiadali, a żeby słuchacz połapał się, kto jest kim, dlaczego teraz mówi i tak dalej. Ubarwianie tego efektami dźwiękowymi, które też rejestruje się na miejscu. A teraz w ostatnich miesiącach stwierdziłem, że chyba najbardziej lubię audycję na żywo, kiedy siedzi się w ciepłym studiu, w wygodnym fotelu i mówi się do mikrofonu na żywo.
Czy w związku z tym zdarzało ci się nieraz wyjść z audycji, gdzie kogoś, trochę tego dotknąłeś już w poprzedniej wypowiedzi, wyjść z audycji dotkniętym, że ja byłem pierwszym słuchaczem tego programu, gdzie niby byłem gospodarzem, a tak naprawdę stałem się pierwszym słuchaczem, gdzie coś mi to mocno zainspirowało, gdy chodzi o twoją osobistą wiarę, o jakieś osobiste decyzje.
No tak, wiele razy tak było. Może nawet nie w studiu, ale właśnie szczególnie to było po rozmowach z muzykami z zespołów chrześcijańskich. To było, miał być zwykły wywiad, a na przykład w przypadku Tomka Budzyńskiego, nie wiem czemu, ale tak mi to głęboko zapadło w pamięć, takie słowa o miłości Boga do człowieka. On mówi, ja go spytałem o to, czy on czuje się w jakiś sposób dłużny Panu Bogu, że teraz na scenie staje z 2 ten 2 3 i głosi jego chwałę. Mówi, jak to dłużny? No przecież Bóg mnie kocha. I przykład dał, mam syna, który ma tam 3 latka czy 2 i on coś tam zrobi złego i przychodzi do mnie i mówi, tata, tam zbiło mi się coś, nie? No to co ja mu, to ty teraz jesteś mi dłużny? Tak, nie, no ja go kocham, on mi nie jest nic dłużny. I to jest taka katecheza, którą zapamiętałem. I ja pierwszy to słyszałem, bo nagrywałem to. Więc, ale nie jest to dla mnie jakby radością, że pierwszy to słyszałem, tylko że mogę to usłyszeć podczas nagrywania, podczas montażu i podczas emisji. 3 razy tę samą wypowiedź, więc dlatego to zostaje w pamięci i na szczęście są to ważne rzeczy, bo nie wyobrażam sobie, żebym musiał na przykład rozmawiać z politykami, którzy często mówią różne rzeczy. A niestety ostatnio się zdarza tak, że muszę rozmawiać.
W związku z twoimi nowymi obowiązkami. Nowymi.
Może nie nowymi, ale...
No tak. W związku z czasem, okresem, który teraz...
Przeżywam, dokładnie.
Teraz przeżywasz, w którym wszyscy my uczestniczymy. Jasne. A drogami młodości co wnosiły w twoje życie?
Drogami
mieliśmy
młodości.
Pełno gości, mieliśmy pełno ciekawych,
tak, ja jeszcze
młodych głównie ludzi.
Wybiegam wstecz jeszcze dawno, dawno temu, kiedy Drogami Młodości prowadziliśmy razem z Moniką Sadowską, Agnieszką, wtedy Gołęgowską, kiedy wybraliśmy się razem wspólnie na Song of Songs Festival i tam prowadziliśmy program. To było wydarzenie dla nas niesamowite. I to, no ja jakby swoje życie związałem też z muzyką, dlatego będę często do wydarzeń muzycznych może nawiązywał, ale to też drogami młodości spojrzenie na młody Kościół, bo poruszaliśmy także tematy związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, festiwale różne i świadectwo młodych ludzi i to, co do młodych ludzi, co młodych ludzi interesuje. Mówiliśmy o miłości, o zakochaniu, więc no, to, co teraz, prawda, tylko że zupełnie pod innym kątem na to patrzyliśmy. Teraz już bardziej teologicznie do tego podchodziliśmy, bo był ksiądz.
Tak myślę sobie, od jakiegoś czasu wiedząc o tym, że już ciebie tutaj w tej audycji nie będzie, mija chyba 3., 4. Tydzień, tak, miesiąc, odkąd o tym wiem i ciągle nie mogę sobie wyobrazić i nie mogę jakoś nawet zaproponować dyrekcji nowego współpracownika, ponieważ tak bardzo się zżyłem z tobą i z tą konwencją programu i oczywiście Pan Bóg wszystkiego wyprowadza dobro i może się okazać, że kolejna formuła stworzona przez nową osobę współprowadzącą ze mną ten program, jeśli ja będę go dalej prowadził, na razie tak jest, to wniesie jeszcze jakieś nowe, inne spojrzenie na całość. też mnie jako gospodarza tej audycji interesują wasze opinie. Nie czekam na pochwały, czekam na i wsłuchuję się w wasze głosy. Prawdą jest i raz na 3 lata można to powiedzieć. Nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś otrzymali jakieś słowa krytyki. Być może ci, którym się nie podoba ta audycja, po prostu nas nie słuchają, więc nie krytykują, bo mają wolność wyboru.
Ja pamiętam.
Tak?
Tak, 2 razy było. Opowiadaj. Raz zarzucono nam, że za dużo gadamy, a za mało piosenek jest.
Aha.
To była...
I wtedy odesłałeś do strefy chwały, gdzie było, która miała na celu.
Tak, a któregoś razu pod nieobecność księdza zrobiłem specjalnie z premedytacją audycję, w której było więcej muzyki, bo wypowiadali się muzycy. Więc trzeba było to zilustrować i dostałem SMS-a, że co dzisiaj tak dużo muzyki.
Jasne, natomiast oczywiście, drodzy Państwo, szukamy, czekamy. Czasami Wasze wypowiedzi nie bezpośrednio, ale pośrednio nas inspirują do wyboru kolejnego tematu. Czasami tym inspiratorem jest rok liturgiczny, wydarzenia, które dzieją się wokół nas, albo rozmowy z młodymi, które tu i tam przeżywamy. Jesteśmy świadkami poza anteną i w dalszym ciągu jesteśmy otwarci i prosimy Was, byście podsyłali nam ciekawe propozycje tematów, postulaty, co byście chcieli usłyszeć, o czym byście chcieli, by tu nasi goście w studiu wspólnie z nami rozmawiali. Dzisiaj, jak już wspomniałem, powtórzę dla tych, którzy może w ostatniej chwili do nas dołączyli. Mówimy o tym, na ile internet daje nam szansę ewangelizowania. Czy wy, drodzy słuchacze, uczestniczycie w tej ewangelizacji, czy potraficie dzielić się swoją wiarą? Wydaje się, że internet trochę ułatwia sprawę. Wrócę do tych dwóch panów, Bartka i Maćka, ponieważ niektórzy się wstydzą. W internecie, za ekranem jednak jesteśmy trochę ukryci i być może dla niektórych jest to szansa, by dzielić się tym, czym nie potrafiliby się podzielić, stając twarzą w twarz przed drugim człowiekiem. Jak sądzicie?
Moim zdaniem na pewno człowiek staje się trochę odważniejszy w internecie. Natomiast jeżeli dzisiaj chcesz, aby twoje słowo było traktowane też poważnie, no to nie może być anonimowe. Ja przynajmniej tak zawsze odbierałem, jeżeli byłem na jakichś forach, gdzie był poruszony jakiś już poważny temat, to osoba, która tam jakoś się nie przedstawiała, w ogóle jej zdanie nie było brane pod uwagę.
Ale przedstawienie się wystarczy dla ciebie, by ktoś podał imię, czy pokazał też swoje zdjęcie, napisał parę słów o sobie, kim jest?
Ale nie, często to był po prostu właśnie odnośnik do Facebooka, tak, czy do naszej klasy, że to jest jego profil. Wiadomo, że tutaj też może oszukać, tak? No ale no, to już na tym ja nie mam wpływu.
Zasada domniemania niewinności tutaj obowiązuje.
Dobrze.
Zawsze na korzyść.
Tak, zawsze na korzyść. No Facebooku to akurat to jest
inaczej.
Tutaj każdy widać, kto jakie ma zdanie i co chce przekazać, tak? Co chce wykrzyczeć albo łagodnie wyszeptać.
Gdybym wam teraz powiedział, daję wam pracę domową w ciągu kilku zdań, czy w formie pisanej, czy w formie nagrania głosu, podzielcie się tym, co dzisiaj jest dla was w życiu najważniejsze. Słucha was kilkaset osób, nie wiem ile, może więcej. Mogliby to przeczytać, ale was akurat słuchają. Co byście napisali w profilu o sobie samym, ale tak konkretnie jako chrześcijanie, jako ci, którzy dzisiaj tu otwarcie mówią o Jezusie.
Maćko?
Co ja bym o sobie napisał? Ale w sensie w informacji o sobie?
Nie,
czy...
nie, że gdzie pracujesz, ile masz lat, ale co jest dla ciebie najważniejszą dewizją życia i dlaczego?
Dla mnie... Ja oczywiście musiałbym się zastanowić, ja długo myślę na tym, co piszę.
Jak
ale pierwszą myślą...
byś się pomógł.
Tak, ale pierwszą myślą, która przyszła mi do głowy, to jest to... To są dwie rzeczy i ja się nigdy na nich nie mogę się zdecydować na jedną z nich. Czyli ja chciałbym dawać pokój i nadzieję. To są te dwie rzeczy, którymi chciałbym się dzielić. Tak bardzo bezpośrednio i wiadomo, do tego dochodzi kwestia wiary Jezusa, który generalnie to daje. Ale to są dla mnie takie priorytety, bo jeżeli jest nadzieja, to to jest nadzieja. Po prostu to jest... Nadzieja dla mnie jest takim wyznacznikiem, bo jeżeli komuś jej brakuje, to trudno jest żyć i widzieć cel i sens, no i drogę w tym wszystkim.
Nadzieja na życie, czy na życie po życiu? Nadzieja na jutro? Ogólnie nadzieja?
Ogólnie nadzieja. Rozumiem to jako ogólnie nadzieja, bo od tego się zaczyna, a potem się zaczyna tak, że na początku mam nadzieję na jutro, potem na tydzień, potem na miesiąc, rok i w końcu na wieczność.
To jest bardzo ciężkie, natomiast ciężkie, bo to jest bardzo osobiste dla mnie. Ale powiem to, to jest ta rzecz, którą często się modlę, to jest takie moje westchnienie, żeby... No najważniejszą dla mnie rzeczą no jest Jezus, tak? I modlę się o to, aby uczynił ze mnie jak najbardziej doskonałe narzędzie dla posługiwania się, tak, żeby on mógł się mną jak najbardziej posługiwać. I to bym chyba zamieścił. Dopiero.
Marcin?
Jedno słowo?
Nie, może być kilka.
Nie wiem, ale mi przychodzi do głowy teraz szczęście. Bo to jest bardzo szerokie słowo, daje dużo możliwości, szczęście wieczne, szczęście z Jezusem. Na pewno nie myślę tutaj o szczęściu, że wygrałem w Totolotka 6 ostatnio, albo bym wygrał.
To ja wygrałem, taka, no, dlatego nie wygrałem.
Tylko taka wyższa wersja tego słowa. Bardziej złożona. Szczęście.
A ksiądz?
Ostatnio byłem w czasie mojej przerwy wakacyjnej w takiej części świata, gdzie większość ludzi nie wierzy w Boga, gdzie większość ludzi żyje no, tak, jak im przyniesie dzień. Zresztą to nie jest tajemnica, bo byłem, spędziłem 3 tygodnie na misji w Afryce, w Zambii i w Buszu i patrząc na codzienne życie misjonarzy, patrząc na ludzi, którzy mieszkali obok nich, na tych, którzy przychodzili do kościoła, było ich niewielu w porównaniu z tymi, którzy do kościoła nie przychodzili albo chodzili do kościołów, które oferują bardzo atrakcyjny program, czyli oferują szczęście doczesne. Tak, kościół jakiś, który trudno nazwać kościołem, raczej sektą, który nie mówi o życiu wiecznym, ale mówi o szczęściu tutaj, błogosławieństwie już w tym życiu, w którym nie ma miejsca na krzyż Jezusa Chrystusa, ale na ten sukces Jezusa, który stał się właśnie celebrytą, gwiazdą i wtedy i dzisiaj, to tak myślę sobie, że w swoim profilu napisałbym, czy w kilku zdaniach, że Nie mogę spać spokojnie, myśląc, jak wielu ludzi nie wie o tym, co mi daje szczęście i co jest dla mnie perspektywą życia po życiu. Nie mogę i nie chcę być spokojny i nie chcę mówić, że jestem szczęśliwy w pełni, wiedząc, jak wielu ludzi nie jest szczęśliwych albo sądzi, że jest szczęśliwymi, a nie poznali prawdziwego szczęścia. To jest to, odczuwam jednocześnie, patrząc na to, co się dzieje, jak niewiele robię, jak wiele więcej mógłbym robić, jak jednocześnie jest to i tak kropla w morzu wobec tego, wobec potrzeb, które są w tym świecie, potrzeb głodu Boga. I nie myślę o tym, żeby wszyscy jednego dnia stali się katolikami, ale żeby odpowiedzieli szczerze na pragnienia swojego serca. Głód Boga jest w każdym człowieku. Taką refleksję w tym momencie mi przychodzi, bym napisał w profilu, w charakterystyce, tam, gdzie by ktoś by mi podłożył właśnie klawiaturę, by wpisać parę słów o sobie. To w tym momencie, podobnie jak Maciek czy inni, powiedział, pewnie bym napisał co innego, gdybym trochę dłużej się pomodlił i szukał bardziej trafnych słów. Mam nadzieję, drodzy Państwo, że i Wy po tej audycji uświadomicie sobie być może jak szczególnie do was młodzi tu mówię, jak wiele czasu bezproduktywnie spędzacie przed internetem. Jeśli tak jest, to uświadomcie to sobie, życzę wam tego. Jest tak wiele stron, bożych stron, niosących tak głębokie treści, formujących niesamowicie. Ja czasami tak, jak mam chwilkę czasu, to dla siebie samego, nie żeby znaleźć przykłady na katechezę, na homilię, tylko żeby samemu się zbudować, siadam i zaczynam, wrzucam jakieś takie kluczowe słowa typu Jezus, Ewangelia, ewangelizacja, Kościół i tak dalej. I często robię to w obcych językach, by wyszukać gdzieś tam jeszcze po angielsku, po niemiecku, czy w jakimś po francusku jakichś ciekawych bożych treści. Naprawdę tego jest dużo. Te treści naprawdę są często bardzo ewangelizujące. Mnie księdza, dotykające, stawiające pytania o moją wiarę. Szukajcie, korzystajcie, jeśli lubicie, proszę cię, w internecie. Nie marnujcie czasu, bo tego czasu jest niewiele. Naprawdę zbliża się wielkimi krokami. Królestwo Boże już jest pośród nas i chwila naszego przejścia jest bliska. Nawet jeśli macie po 16-18 lat, szybko przyleci ten czas. Spytajcie waszej babci, jak jej się wydawało, że całe życie przed nią, gdy miała 18 lat. Każda z was, z tych babciatków, powie: Boże, jak to życie szybko zleciało. Przyleci szybko i zamykając oczy, wcześniej czy później, odchodząc z tego świata, nie będziemy żałowali nieobejrzanych odcinków serialu telewizyjnego, nieposiadanie najnowszej wersji PlayStation czy jakiegoś najnowocześniejszego komputera. Będziemy żałowali, że to mało kochaliśmy, że za mało byliśmy z tymi, którzy nas kochali. Internet może w tym pomóc. Po to, zainspirować po to, by go w którymś momencie się od niego odłączyć, włączyć komputer i wreszcie przejść do tych, dla których stworzono komputer, byśmy właśnie mieli więcej czasu, bo komputer miał nam skrócić potrzebne czynności po to, by wolny czas przeznaczyć na rzeczy dla nas najważniejsze. Tym się z wami dzielę dzisiaj. I ze swojej strony tutaj publicznie raz jeszcze, Marcin, dziękuję ci za te ponad 3 lata tych zbliżających się do 200 audycji radiowych, które wspólnie zrealizowaliśmy. Prawie wszystkie mam zarchiwizowane i ten głos zawsze pozostanie tutaj i jego brak. Dzięki za to, za twoje trudne pytania, które mi stawiałeś. Niekiedy naprawdę były niełatwe, zaczepne. Ktoś, kto ciebie nie znał, być może się na ciebie denerwował. Ja słyszałem niekiedy takie głosy. Co on się, księdza, tak czepia? Niektórzy słuchacze mówili. Ja wiedziałem, że nie robisz to, by skomplikować sprawę, ale by jakoś poszerzyć jeszcze spojrzenie. Czasami po audycji przez twoje pytania sprawdzałem sam, czy dobrze odpowiedziałem, albo jak powinienem był lepiej odpowiedzieć, bo gdzieś czegoś zapomniałem, albo czegoś nie miałem doczytanego, przemyślanego. To było niesamowite, że to było w duchu takiej jedności, a zarazem takiego pokazywania różnych spojrzeń, pluralizmu ich katolickiego i pluralizmu tego, który jest w bogactwie stanu kapłańskiego i stanu świeckiego. To się tutaj objawiało, dlatego cieszę się, że właśnie taką formułę wspólnie wypracowaliśmy. Też wiele się od ciebie uczyłem, zresztą nas los złączył, nie tylko na audycji, bo tu się zaczęło to tak naprawdę, ale później przez to, co trwa, i mam nadzieję, że dalej trwało w Akademickiej Grupie Ewangelizacyjnej, więc my dalej współpracować będziemy i wspólnie szukać Pana i Pana głosić.
To zabrzmiało, los nas połączył.
Co Bóg złączył, się jak nie rozdziela. O. No i nie, i tak będzie dalej. Dziękujemy, drodzy Państwo, za dzisiejszą Waszą obecność, Wasze słuchanie, Wasze wypowiedzi. Dziękuję moim gościom w studiu, Maćkowi i Bartkowi.
Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom jeszcze raz i zapewniam, jeżeli komuś na tym zależy, to zapewniam, że w każdy piątek o 21:40 będę myślał o was.
Dziękujemy Tomkowi Goste, który realizował ten program. Drodzy Państwo, za tydzień Drogi Młodości będą dalej pełne gości. Nowe hasło. Zapraszam was, byście pozostali z nami, byście mówili o innych. Jeśli ta audycja wpisuje się w wykorzystanie środków masowego przekazu dla głoszenia Jezusa Chrystusa, dla ewangelizacji. Jeśli wy tak uważacie, to polecajcie ją innym. Zawsze możecie też, jeśli cierpicie na bezsenność, przesłuchać jej w archiwum sobotę, niedzielę około godziny 2 w nocy. Jest puszczana w naszym radiu w tej emisji nocnej, a też sobie na stronie internetowej znaleźć i odsłuchać możecie również w formacie MP3 każdą edycję z ostatnich kilku miesięcy. Pamiętajcie o tym na stronie Katolickiego Radia Podlasie. Niech was na tę spokojną noc błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Co pytasz?
To czym żyjesz? Drogami młodości.